14.08 minęła już jakiś czas temu, czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Młyński przy mikrofonie. Witam Państwa w imieniu własnym i Huberta Pietrańskiego, który realizuje dzisiejszą audycję. A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim o tym, jakie atrakcje czekają nas podczas Lubuskiego Lata Artystycznego, o jubileuszu dziesięciolecia istnienia multimedialnej encyklopedii Gorzowa. Będzie też rozmowa z Amerykaninem w Zielonej Górze, Jamesem Malcolmem, a także z gorzowską malarką Ireną Smoleń. Muzycznie zaś będą nam towarzyszyć utwory w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami, które łączą też osoby kompozytora Jacka Zielińskiego. Tak, tak, dobrze Państwo kojarzą. To jeden z liderów obok swojego brata Andrzeja zespołu Skaldowie, a więc osoby kompozytora oraz autora słów przedwcześnie zmarłego poety Wiesława Dymnego. W ubiegłym roku cieszyło się dużym zainteresowaniem widowni, mimo pewnego oddalenia od większych miejskich ośrodków. Było wspólną inicjatywą Ośrodka Wczasowego Temar w Dąbiu, Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze i Fundacji Warto Jest Pomagać. Lubuskie Lato Teatralne. W tym roku zmienia nieco charakter i nazwę na Lubuskie Lato Artystyczne. Co czeka widzów spragnionych wydarzeń kulturalnych tego lata, opowiedzą organizatorzy wydarzenia w materiale przygotowanym przez Elżbietę Wozowczyk-Leszko.
W ubiegłym roku, w czasie wakacji, miłośnicy kultury mieli okazję uczestniczyć w kilku wydarzeniach, które miały miejsce na plaży w Dąbiu. Nazywało się to Lubuskie Lato Teatralne. W tym roku organizatorzy tego przedsięwzięcia mają wielką ochotę je powtórzyć.
Tak, mamy niespodziankę dla mieszkańców, widzów spoza Lubuskiego.
Adam Bęczkowski, menadżer w firmie Temar.
19 czerwca ruszy kulturalny rollercoaster, który będzie trwał przez 2,5 miesiąca. Zaskoczymy odbiorców, widzów dawką energii, kultury, koncertów, wydarzeń o skali i randze niespotykanej do tej pory w naszym regionie. Podstawową ideą tego myślenia jest po prostu przeciwstawienie się pandemii. Pomoc aktorom, pomoc wykonawcom, pomoc nam wszystkim, widzom, żeby znaleźć się i odnaleźć po tym czasie pandemicznym. Patrzymy na to z dużym optymizmem, że już czerwiec będzie takim miesiącem, kiedy będziemy mogli w bezpieczny sposób zorganizować wydarzenia i zapewnić taką dawkę energii i kultury naszym widzom.
Mówimy o tym wydarzeniu kulturalnym już teraz, ponieważ liczymy na to, że będą chętni, oczywiście, będziemy do tego zachęcać, żeby brać udział w tych wydarzeniach, no i żeby sobie zaplanować w kalendarzu poszczególne atrakcje.
Tych wydarzeń jest tak dużo, powiem tylko bardzo w skrócie, jak to będzie wyglądało i co się wydarzy. Za chwileczkę będziemy o tym mówić i promować. Bilety będą dostępne już niedługo. Uruchomione zostaną systemy sprzedażowe w podmiotach, które z nami współpracują, między innymi Abilet, który będzie też naszym partnerem w tym zakresie. A teraz króciutko kalendarz. Startujemy 19 czerwca koncertem Sławka Uniatowskiego, wybitnego, fantastycznego wokalisty, który już zaprasza na swój koncert na naszych stronach i na naszym fanpage'u. Tydzień później gwiazda, czyli Igor Herbut i zespół Lemon. Tegoż samego weekendu w niedzielę teatr Szalone Nożyczki w gwiazdorskiej obsadzie Dominika Gwit, Michał Piruk, Maciej Wileski, Krzysztof Ibisz, Alan Anders, Janna Kupińska. Niesamowita dawka śmiechu, niesamowita dawka energii. W następnym tygodniu, 2 lipca, Piotr Gąsowski, Hania Szleszyńska, Artur Rozmus, czyli tercet, czyli kwartet, muzycznie śpiewająco, humorystycznie, naprawdę fantastycznie. Tegoż samego weekendu Poland Old Rock Fest, czyli chłopcy z Placu Broni i Sztywny Palazji. W niedzielę 4 lipca zapraszamy na otwartą imprezę promującą działania kultury cygańskiej. Teatr Terno z Gorzowa Wielkopolskiego przeprowadzi całodzienny event festyn, który zakończy się koncertem galowym wieczornym fantastycznej, rozśpiewanej, barwnej gali muzyki cygańskiej. W piątek 9 lipca zobaczymy sławę kabaretu, czyli kabaret Animrumru. W sobotę 10 Po raz kolejny wracamy do teatru, również wesoło, również humorystycznie. Przedstawienie Prywatna klinika, też w gwiazdorskiej obsadzie, z Katarzyną Bujakiewicz w roli głównej, więc naprawdę bardzo fajnie to się będzie działo. Czy mam opowiadać dalej?
Tak, bardzo proszę, bardzo mnie pan zaintrygował, szczególnie chłopcami z Placu Broni.
Tak jest. 16 lipca po raz kolejny wielka gwiazda młodej muzyki, która naprawdę przyciąga mnóstwo widzów, czyli Daria Zawiałow. 17 lipca zagra Łydka Grubasa, czyli całkowita zmiana klimatu, całkowita zmiana charakteru, ale tu jest jeszcze niespodzianka, ponieważ przed Łydką Grubasa będą to dwa koncerty, zagra niesamowicie spektakularny, plastyczny, niesamowity zespół Transgresja, którego się nie tylko świetnie słucha, ale też świetnie ogląda. Zachęcam, bo to warto. 23 lipca wracamy do teatru, Teatr Poczekalnia z Łodzi, Izabela Noszczy, która zagrała w zeszłym roku świetne dwa monodramy, które przyciągnęły mnóstwo widzów. W tym roku wraca do nas ze spektaklem Przyszedł mężczyzna do kobiety, komedią. 24 lipca na scenie w Dąbiu zagrają Strachy na Lachy, czyli Grabarz. Nie muszę mówić, co to jest za zespół. 30 lat doświadczenia scenicznego, fantastyczne przeboje, będą razem z nami. 30 lipca dawka zupełnie innej kultury, zupełnie innej muzyki. Światowe przeboje w wykonaniu trzech tenorów, Bartosza Kuczyka i jego partnerów, którzy po prostu wciągną nas w świat muzyki operowej, operetkowej, prezentując cudowne, fantastyczne przeboje. 31 lipca Czesław Mozil, też nie muszę artysty w jakikolwiek sposób rekomendować. 1 lipca wracamy do teatru i spektakl Wąsik. W gwiazdorskiej obsadzie Mirosław Baka, Radosław Pazura, Jan Jankowski, Rafał Cieszyński, Michał Koterski. Mnóstwo śmiechu, radości, zabawy. 6 sierpnia Maciej Maleńczuk. Myślę, że też nie musimy przedstawiać artysty. 7 sierpnia Kabaret Hrabi. Rozbawi nas pewnie jak znowu do łez. 13 sierpnia wraca do nas, bo w zeszłym roku był na koncercie w Dąbiu Michał Wiśniewski z drugą częścią koncertu akustycznego. Tu jest taka świetna historia z Michałem, że on powiedział, że dla dzieci, które przyjdą z domów dziecka, bilet wstępu ma być bezpłatny. To jest jego wkład w to wszystko, więc zaprosimy też dzieci z domów dziecka. Koncert świetny, plastyczny, naprawdę przepięknie muzycznie zrealizowany. No 14 mamy kolejną gwiazdę muzyki i teatru, czyli Paweł Domagała, który zaśpiewa na naszej scenie. 21 sierpnia Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, czyli największe przeboje Budki Suflera. Artysty również nie trzeba rekomendować. I pozostały nam ostatnie dwa dni weekendu, które pozostawię w tej chwili jako tajemnica, bo tutaj szykujemy wielką niespodziankę.
I jak się organizuje tego rodzaju przedsięwzięcie w trudnych czasach?
Warto zaznaczyć w tym miejscu, że faktycznie zaprosiliśmy sporą grupę wykonawców do naszego wydarzenia, jakim jest Festiwal Artystyczny Lubuskie Lato Kulturalne.
Katarzyna Truszkiewicz, właścicielka firmy Temar.
Ku naszemu zadowoleniu spotkaliśmy się z dużą aprobatą z ich strony w postaci chociażby obniżenia gaż za występy. Przedsięwzięcie realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Warto Jest Pomagać, Fundacją Bawmy i Fundacją Jesień Życia. Wydarzenia, które planujemy w tym sezonie w kompleksie wypoczynkowym w Dąbiu, przygotowane są dla Państwa, przygotowane są dla naszych widzów. Trudno jest nie przyjść być może na wszystkie wydarzenia. Serdecznie Państwa zapraszamy. Musicie być z nami. Zapraszamy partnerów naszych do pomocy w organizacji tego cyklu wydarzeń. Zapraszamy artystów, dajmy im przestrzeń, gdzie mogą prezentować swoje umiejętności i talenty. Pomóżmy kulturze, pomóżmy artystom, pomóżmy technikom, którzy przez pandemię zamknięci byli w domach. Dajemy przestrzeń, dajemy możliwości. Nie może Was zabraknąć z nami.
Dodałbym tylko, że oprócz oczywiście koncertu gwiazd, które wymieniłem, będą się działy również wydarzenia towarzyszące całości. Nazwaliśmy to festiwal. Festiwal Artystyczny Lubuskie Lato Kulturalne Sztuka i Relaks 2021. Będą zespoły amatorskie, które będą grały, będą wystawy artystów, którzy chcą zaprezentować swoje prace i też przy okazji takiego wydarzenia zaistnieć czy zafunkcjonować. Zapraszamy zresztą wszystkich chętnych do wypełnienia tej przestrzeni kulturalnej i stwórzmy razem po prostu wydarzenie ponadregionalne, które będzie promowało też także lubuskie które na to po prostu zasługuje.
No cóż, z mojego dość długiego już doświadczenia życiowego wynika, że jeżeli organizatorzy imprezy mówią o tym, że mają niespodziankę, to znaczy, że mają wolny termin jeszcze. Szanowni Państwo, ale no cóż, w przypadku lubuskiego lata artystycznego w tym roku niekoniecznie musi tak być. No i oczywiście miejmy nadzieję na to, że lockdown do tej pory zostanie odwołany.
Kulturalne lubuskie.
Multimedialna encyklopedia Gorzowa ma już 10 lat. Z jej twórcą, Kazimierzem Ligockim, rozmawia Izabela Patek.
Multimedialna encyklopedia Gorzowa powstała 10 lat temu z inicjatywy Kazimierza Ligockiego, wieloletniego fotoreportera i pracownika biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Tę niezwykłą encyklopedię odwiedzono już na stronie internetowej gorzowskiej książnicy ponad 1 000 000 razy. Mówi Kazimierz Ligocki, twórca encyklopedii.
Ja sobie przyjąłem takie założenie, że dobrze by było, żeby jak najwięcej informacji pochodziło od samych ludzi, czyli tych, powiedzmy, żyjących, którzy mogą opowiedzieć o swoim życiu. To jest najlepsze źródło informacji, ponieważ tutaj pracuję od 7.30 do 15.00. To jedyne miejsce, gdzie mogę się z ludźmi spotkać, jest właśnie biblioteka. W momencie wprowadzenia pandemii mocno się to ograniczyło, ludzie nie bardzo chcą przychodzić, a ja też nie bardzo chcę naciskać, tym bardziej, że w większości przypadków są to ludzie no już starsi, większe ryzyko z ich zdrowiem jest. Ale w momencie uruchomienia, jeszcze za czasów dyrektora Jaworskiego, sam dyrektor Jaworski postawił takie założenie, że nic nas nie goni, nic nie musimy się spieszyć, ma być to robione systematycznie, solidnie, staramy się, ale błędów się nie da uniknąć.
Ile w tej chwili haseł liczy multimedialna encyklopedia Gorzowa? Bo te hasła to nie tylko ludzie, ale również pewne instytucje, stowarzyszenia.
I ulice są, kilkanaście ulic jest w tej chwili opisanych. No przede wszystkim ludzie, bo oni jakby tworzą to miasto, ale wydarzenia, szkoły, firmy, wszystko, wszystko. Nie ma właściwie takiej dziedziny, której nie można w encyklopedię włożyć. Wciąż to oscyluje koło 1000 haseł. Powiem, że troszeczkę nam niestety też poprzewracało się w ostatnim okresie, kiedy weszło zaostrzenie praw autorskich do zdjęć, praw autorskich do wizerunku. Niestety mamy trochę z tym problemów, bo trzeba być czujnym.
Czyli jakie zdjęcia możecie publikować? Jeżeli przyjdzie bohater danego hasła i przyniesie swoje zdjęcie z albumu rodzinnego, to takie zdjęcie możecie opublikować za jego zgodą, a innego nie?
Tak, tu możemy się powołać na źródło, czyli że po prostu zdjęcie pochodzi ze źródła pana czy pani, która to hasło na przykład tam nam wzbogaciła. Natomiast bardzo często jest tak, że ktoś mi tam mówi, a to weź sobie, bo to było w internecie. To weź sobie tam z internetu. No nie można wziąć z internetu, bo w tym internecie albo to pochodzi ze strony Urzędu Miasta, albo to pochodzi ze strony jakiejś instytucji bez ich zgody, bez ich prawa, nie możemy z takiego zdjęcia skorzystać.
Te problemy dotyczą tylko zdjęć, czy również dokumentów, dźwięków?
Wszystkiego. Wszystkiego właśnie. Sama ta nazwa, multimedialna encyklopedia Gorzowa, nastawiała się na to, że to ma być coś, co jakby wybiega w przyszłość, czyli multimedia, czyli dużo zdjęć, dużo dźwięków, dużo filmów. No i tu niestety okazało się, że to zaostrzenie tych praw bardzo mocno w to uderzyło. Jest troszeczkę filmów, jest troszeczkę dźwięków, ale fajniej by było, gdyby było tego więcej. No niestety współpraca, próbowałem nawiązać współpracę z jedną z rozgłośni radiowych, żeby nam umożliwiła wykorzystywanie krótkich fragmentów, bo to naprawdę nie chodzi nam o półgodzinne audycje, tylko krótkich fragmentów, żeby przypomnieć tego człowieka, czy pokazać go od strony głosu. Głos Witolda Andrzejewskiego to jest kolejna historia, to jest rzecz niepowtarzalna. Nie było i pewnie długo nie będzie takiego głosu. Sposób na przykład opowieści barwnych pana Dębickiego na przykład. To są przepiękne rzeczy. No i niestety ja nie mam takiej możliwości, żeby dokonywać takich nagrań, a z kolei ci, co dokonują, nawet jak mam z nimi jakiś tam przyjacielski układ, powiązani są z różnymi rozgłośniami, z różnymi firmami, sami nie mogą takiej decyzji podjąć. Szkoda. Ta encyklopedia działa non-profit, nikt na tym nie zarabia. Ja w bibliotece pracuję przy zupełnie innych rzeczach. To powstało jakby przy okazji i to miałoby służyć jakby mieszkańcom, no ale prawo jest prawem, przepisy są przepisami.
Z których zdjęć, dokumentów, albo głosów danych osób. Jesteś najbardziej dumny, że one znajdują się w multimedialnej encyklopedii Gorzowa. Co robi na tobie wielkie wrażenie?
Jest takich rzeczy wiele, ale na przykład wspomnę o Zdzisławie Morawskim. Też wielki poeta, wielki erudyta przede wszystkim, jego sposób wysławiania się. To jest też klasyka. Na tym się też powinni uczyć młodzi ludzie, jak się należy wysławiać, gdzie podkreślić pewne rzeczy. I Zdzisław Morawski nie żyje od wielu, wielu lat. I na nim się też powinni wzorować i uczyć się od niego młodzi ludzie właśnie sposobu wysławiania się, sposobu czytania, podkreślenia czegoś, gdzie głos należy zniżyć, gdzie ten głos należy podnieść. Zdzisław Morawski nie żyje od wielu lat i w zasadzie ta spuścizna taka dźwiękowo-filmowa też już nie istnieje, niewielkie rzeczy są. Mi się udało kiedyś trafić na jakiś fragment filmu, który nakręcił o nim Leszek Szopa. Znałem się z Leszkiem wiele, wiele lat temu, kontakty się zupełnie zerwały i powiem, że parę miesięcy poszukiwałem, gdzie go można znaleźć. Okazało się, że żyje w Szczecinie, tyle, że już dzisiaj powiedzmy nie działa, wiek też sędziwy, ale właśnie udostępnił nam chyba 2- czy 3-minutowe nagranie Zdzisława Morawskiego z tego swojego filmu. I to jest dla mnie taka esencja, jak ktoś fajnie pomógł i jak udało się jeszcze uratować taki głos. Jest na przykład w zasięgu ręki papusza, ale niestety też nie ma do niej prawa.
Oto fragment archiwalnego nagrania głosu Zdzisława Morawskiego.
Sławny na cały Gorzów pobiera ziemniaków, mistrz cienkiej stróżyny. Jako zegar chodzący do kolnie, na jednej nodze, jako na swej osi, bierzem życie struganiem kartofla. A jest to czynność niepyszna, niewielka, maleńka małość, jako ja ziemianin, zajęty myśleniem o bytach kosmosu. Jestem radosny, że mogę tak czynić, mam ukłon w sobie, a w rękach pokorę i chwalić dziś słońce, i deszcze, i wschody, i was, że jesteście na mojej biesiadzie.
Ma dość niezwykły życiorys, mimo młodego wieku mieszka i pracuje w Polsce z wyboru. W czasach, kiedy wielu Polaków szuka szansy na lepsze jutro poza granicami kraju, pewien Amerykanin szuka swojej szansy tu, nad Wisłą, a właściwie nad Odrą, jeśli chodzi o ściślejsze umiejscowienie zamieszkania bohatera następnego naszego materiału. Jamesa Malcolma, aktora lubuskiego teatru, od 2014 roku, mój Boże, jak ten czas leci, bo o nim mowa, zielonogórska publiczność miała okazję oklaskiwać między innymi za rolę w Oświadczynach Czechowa, tancerzu mecenasa Krajkowskiego Gombrowicza, czy w monodramie Być jak młody W, według cierpień młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego. Jak to się stało, że James Malcolm trafił do Polski? Jak to się stało, że wybrał zawód aktora? W końcu, co robi, kiedy swojego zawodu uprawiać nie może, jak ostatnio? Za chwilę odpowiedzi na te pytania udzieli on sam.
Jak znosisz ten czas? Jak znosisz pandemię?
Chciałbym móc powiedzieć coś oryginalnego. Nie najlepiej. Czasami tak myślę sobie, jak mogę najlepiej spożytkować ten czas. Zacząłem dużo pisać. Tak skaczę od pomysłu do pomysłu, co robić, żeby nie zwariować.
Bo... A co piszesz?
Piszę scenariusz filmowy. Dziwnie o tym mówić, bo jeszcze tego nie skończyłem i nie chcę zapeszyć, ale świetnie się bawię robiąc to i przestałem myśleć o pisaniu jako pisaniu dla siebie, tak do szuflady, tylko z taką intencją, że naprawdę chciałbym, żeby to powstało.
Od którego roku właściwie ty mieszkasz w Polsce?
Mieszkam w Polsce od 94.
To już szmat czasu, czyli... Zacząłeś mieszkać w Polsce, kiedy miałeś ile lat?
Miałem 4 lata, jak moi rodzice postanowili przeprowadzić się ze mną i z moim bratem do Polski.
Ty sięgasz z pamięcią tych czasów?
Gdzieś rozmywa mi się to, co jest moim wspomnieniem, a historią moich rodziców, powiedzmy, opowiadali o tym, co powiedziałem, co zrobiłem, jak się zachowywałem i ja sobie projektuję to na swoje wspomnienia, więc... Nie do końca wiem, co jest autentycznym.
Rozumiem, co jest twoje, a co jest rodziców.
Tak, dokładnie, ale podobno w drodze do Polski, gdzieś w okolicach Malborka chyba, zapytałem mamę, kiedy będziemy w Polsce. Mimo, że już tak od dłuższego czasu przejeżdżaliśmy przez całą Polskę w drodze do Trójmiasta.
Co skłoniło twoich rodziców do tego, żeby przyjechać do Polski?
To jest częste pytanie. Oni mieszkali tu w latach 80. przez jakieś 3 albo 4 lata. Przed narodzinami mojego brata sporo podróżowali. Mieszkali też w Japonii, w Anglii, w Stanach. Tak przenosili się co parę lat. I mieszkając tu w Polsce, pokochali ten kraj, ten naród, gdzieś to życie, mimo że to były inne czasy zupełnie i było wtedy
tak, ja pamiętam doskonale, te czasy to były okropne.
Tak, tak. No, dużo osób tak mówi i się bardzo tym bardziej dziwi. To, jak to spodobało im się wtedy, ale solidarność i jakieś spotkania poetów, pisarzy.
Pod tym względem było bogato.
Tak, tak. I gdzieś musiało im się to wydawać ogromnie niebezpieczne, ale też ciekawe, piękne.
Romantyczne.
Bardzo, bardzo. A też dużo życzliwości spotkali od takich zwykłych ludzi, sąsiadów. Musieli wrócić do Stanów. Mój brat się urodził, ja się urodziłem i po paru latach moja mama powiedziała, chcę wrócić nad morze.
Mhm. A powiedz mi, jeżeli to nie jest tajemnica, jaki zawód wykonują twoi rodzice?
Są pisarzami, wykładowcami. Moja mama jest też poetką, mój ojciec jest tłumaczem.
I w Polsce pracowali jako nauczyciele.
Tak, tak. Uczyli wtedy w konsulacie brytyjskim i na Uniwersytecie Gdańskim.
A z tego co wiem, twoja mama jest z pochodzenia Greczynką, a twój tata jest z pochodzenia Szkotem. Jak to się stało, że zakochali się w sobie i ty jesteś owocem tego związku?
Moja matka rzeczywiście jest jakby Amerykanką, ale
greckiego
pochodzenia, choć ona urodziła się w Stanach. Zupełnie różne historie rodziny jej ojca i jej matki, ale też oboje z greckimi korzeniami. Więc tak, to jest Greko-Amerykanka i Szkot, który wyjechał do Anglii i mój ojciec był bardzo młodym nauczycielem, a moja mama pojechała do Anglii na jakąś wymianę kilkumiesięczną i tam się zakochali, postanowili wziąć ślub i zaczęli podróżować po świecie.
Co cię skłoniło do tego, żeby wybrać akurat ten zawód? Od kiedy zacząłeś poważnie myśleć, żeby wybrać zawód aktora, żeby zająć się teatrem?
To się stało wcześniej niż ja pamiętam. Moi rodzice dużo oglądają filmów i ponoć jednym z moich ukochanych filmów byli Pogromcy duchów i kochałem ten film. Jak go oglądam dzisiaj, to jestem w szoku, że puszczali mi to, jak byłem maleńki, bo to było przed wyjazdem do Polski, więc...
No to ładna bajka
To jest nawet przerażający film miejscami.
Tak, czasami traumatyczny.
Tak, ale ja cytowałem w kółko każdą kwestię z tego filmu i podobno od najmłodszych lat mówiłem, że będę aktorem. Nawet nie mówiłem, że chcę zostać aktorem, po prostu mówiłem, że będę i oni to wspierali bardzo, za co jestem im ogromnie wdzięczny, bo często się słyszy takie smutne historie, gdzie rodzina nie jest zadowolona z tej decyzji. Moi rodzice wręcz przeciwnie, gdzieś nie, że pchali mnie w tę stronę, ale kiedy zrozumieli, że mówię o tym poważnie, to bardzo wspierali.
Ale w którym momencie było to takie prawdziwe, poważne postanowienie? Szkoła średnia?
W gimnazjum zapisałem się do takiego kółka teatralnego przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i tam pracowaliśmy z aktorami stamtąd. Był taki amatorski teatr, grałem w Romeo i Julii, postać Merkucja i chodziłem na wszystko, po prostu na każdy możliwy spektakl po 5-6 razy i wcześniej znałem tylko filmy, a gdzieś w gimnazjum ta miłość do teatru się narodziła i stwierdziłem, że dobra, to jest ta droga, jakby nie mogę po prostu czekać, aż pewnego dnia Hollywood się odezwie i zagram w kolejnych Pogromcach duchów czy w Dniu Świstaka, tylko chcę iść przez teatr. To jest jakieś coś innego, pięknego, niezbadanego dla mnie. W konsekwencji wiedziałem, że będę chciał zdawać do szkoły aktorskiej i poszło dalej.
Jak twoi rodzice zareagowali na wiadomość, że zostajesz w Polsce, nie wracasz z nimi?
Teraz oboje mieszkają znowu w Trójmieście, ale moja mama wyjechała do Anglii na ponad 10 lat. Zaczynałem wtedy liceum i rzeczywiście miałem propozycję wyjazdu tam, żeby zamieszkać w Londynie i ta propozycja wydawała mi się na pewno gdzieś pociągająca, bo w końcu mówię po angielsku, rynek filmowy angielski jest bliższy do amerykańskiego, wtedy myślałem, o tak, to może być jakaś droga, Teatr Elżbietański, to wszystko Londyn, niesamowite miasto, ale postanowiłem zostać, co nie było żadnych problemów z tą decyzją, to była taka otwarta propozycja ze strony mojej mamy. A tu było całe życie, które znałem, wszyscy moi przyjaciele, moja ówczesna dziewczyna, liceum, to był taki fajny okres, bardzo ciekawy gdzieś i wyzwalający artystycznie też. W Trójmieście dużo fascynujących rzeczy się działo, koncerty, wystawy, miałem grupę przyjaciół, artystów z różnych dziedzin.
Tak, Gdańsk tętni życiem.
Bardzo, bardzo.
Zwłaszcza w sezonie letnim.
Tak, choć wolę Gdańsk jesienią na pewno.
No, też na pewno jest pięknie.
O, bardzo. Nie, ale nie żałuję tej decyzji. A mama wróciła, więc... No.
Tak, jasne. A, czyli twoi rodzice mieszkają w tej chwili już w Polsce, tak?
Tak.
Często ich odwiedzasz?
Obecnie nie widziałem ich ponad rok. Obecne czasy jednak...
Rozumiem.
W poprzednich latach, że tak powiem, to starałem się często bywać w Trójmieście i oni też przyjeżdżali tutaj, więc tak, mam też świetny kontakt z moim starszym bratem, który jest muzykiem, wspaniałym muzykiem, więc... No, moim rodzicom naprawdę się udało. Mój ojciec się śmieje, że tak, no, jeden syn muzyk, drugi aktor, no, pięknie.
Rozmowa z Jamesem Malcolmem, przepraszam, ukazała się w ramach naszego minicyklu Zza kulis, który miał swoją przerwę spowodowaną, no, powiedzmy, przyczynami obiektywnymi, ale już do niego wracamy. Natomiast druga część rozmowy z Jamesem Malcolmem za tydzień 24 kwietnia, oczywiście w Kulturalnym Lubuskie.
Kulturalne Lubuskie.
Truizmem jest sformułowanie, że pandemia to bardzo trudny czas dla artystów, jednak wielu twórców cały czas nie przestaje pracować. Gorzowska malarka Irena Smoleń upodobała sobie utrwalanie na swoich obrazach odchodzącego świata. Malarka pracowała pod okiem wybitnych polskich artystów. Obecnie tworzy samodzielnie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Na obrazach Ireny Smoleń zobaczyć można zardzewiałe garnki, łańcuchy, kłódki czy spróchniałe drzwi i okna. Z Ireną Smoleń rozmawia Izabela Patek.
Dlaczego upodobała pani sobie malowanie starych, zniszczonych przedmiotów i pokazywanie dotkniętych zębem czasu miejsc?
Zawsze czułam taką potrzebę jakby uchwycenia tego w ostatniej chwili, utrwalenia tuż przed rozpadem, bo te przedmioty w większości pochodzą po prostu ze złomowiska. Z jakichś dzikich wysypisk w lesie znalazłam tam dzbanek, który nie wiem, już w ilu obrazach występuje, dziurawy, ktoś wywiózł kubkę śmieci i na tym znalazłam. Poza tym te przedmioty mają duszę, mają historię, zawsze się zastanawiam, jakie pełniły role, jaka się historia, to oczywiście moja fantazja, ale zawsze coś w mojej głowie się snuje na ten temat.
Od ilu lat te właśnie stare przedmioty są pani modelami?
Przedmioty, może na początku były budynki, były stare okna i drzwi. Dosyć już dawno malowałam stare drzwi, które są takimi jakby rozdziałami. Dla mnie drzwi są obiektem bardzo symbolicznym, bo w życiu naszym jakieś kolejne rozdziały zamykamy, otwieramy nowe, zamykamy. Nieraz mamy ochotę nimi trzasnąć, niektóre są przyjazne, wiecznie przed nami otwarte, inne są niedostępne. Lubię zawsze zajrzeć, jakie są zamki, szczególnie stare kościoły, klasztory. Troje takich drzwi, trzy tajemnice, to są z Włoch, z wycieczki. Oglądałam drzwi, które są zamknięte, przymknięte, ale z tej drugiej strony, jakieś tam skobelki dziwne. Gdzie się da zajrzeć, zaglądam, ale niektóre są taką tajemnicą zupełnie niedostępną, zamkniętą. Też zawsze snują mi się takie historie w głowie, co tam było, czemu służyły, jakie rany odniosły, bo widzę na przykład wstawioną nową deskę, dopasowaną perfekcyjnie do jakiejś starej bramy, gdzie decha miała ponad pół metra, jedna decha i jest misternie wycięta, dosztukowana. Pewnie ktoś staranował te drzwi kiedyś i były naprawiane wielokrotnie, gdzieś przybita blaszka i to było zamaskowane, przerdzewiałe, nowa blaszka, jak patchwork blaszany. No, są przepiękne, zachwycają mnie. Zupełnie obojętnie przechodzę koło drzwi plastikowych, nowych. A jeszcze bardziej mnie wkurza, i to muszę powiedzieć ostro, jak widzę starą kamienicę, której zamurowano piękną bramę i wstawiono plastikowe drzwi. To mam wrażenie, że widzę piękną kobietę, której ktoś wybił zęby i przykleił kawałek plastiku na przykład. Drzwi są takim symbolicznym powitaniem i najważniejszym elementem w budynku, z którym ma każdy kontakt, każdy dotyka klamki, każdy je otwiera, każdy, kto przechodzi. Możemy nie pamiętać tej kamienicy czy tego budynku, a te drzwi są takie ważne.
Czy oprócz tych starych przedmiotów, które możemy zobaczyć na Pani obrazach, interesują Panią jeszcze inne tematy twórcze? Czy coś innego jeszcze Pani maluje oprócz tego zardzewiałego świata?
Tak, ale ten zardzewiały świat jest ważny, bo ja buduję z niego nową jakość, nową wartość. To są moje miasta. Mam w głowie jeszcze mnóstwo pomysłów, które na pewno zrealizuję. To będą różne obiekty latające, pływające. Są już szkice. Są już szkice, więc będzie realizacja i to jest dla mnie ważne. A w ogóle lubię malować pastelami i zupełnie inne tematy. Wtedy mogę malować pejzaż, kwiaty. To jest dla mnie relaks. Lubię wyjść z nimi w plener, bo z akrylami nie lubię, bo bardzo szybko schną na wietrze i zupełnie inne rzeczy tworzę inną techniką. Wiele osób mi mówi, że jak widzi moją wystawę, to przypominają się wakacje u babci albo mieszkanie gdzieś tam na wsi czy w małym miasteczku, że wracają wspomnienia. Bardzo dużo ludzi mi o tym mówi, bardzo. Aż jestem zaskoczona, bo sama się nie spodziewałam, że to, co mnie gdzieś tam pociąga, że lubię sobie wyskoczyć na złom czy coś wygrzebać w narzędziach męża zardzewiałych, że to może jeszcze komuś się podobać. Robię to po prostu z wewnętrznej potrzeby. Jakiś jest imperatyw, który mnie do tego popycha, ale cieszę się, że są inni ludzie też wrażliwi na to. Ja też spędzałam wakacje na Zamojszczyźnie od urodzenia do 10 roku życia, dopóki tam mieszkała moja babcia. I pamiętam dokładnie te narzędzia, jak się lubiłam pobawić na przykład sieczkarnią, za co dostałam kiedyś karę, ale ona miała takie piękne koło i korbę. To było takie śliczne, stało w stodole. Pamiętam te drzwi ze skobelkami, te prześwitujące wrota od stodoły, które też malowałam i zachwycają mnie zawsze takie budynki. Ma jakąś tajemniczą wartość i często one decydowały o jakości życia i zastanawiam się w takich małych budyneczkach przy domach, co tam było. Jakiś warsztacik pewnie, ktoś coś naprawiał, produkował. One stanowiły o jakości życia mieszkańców domu. Czasami były ważniejsze i piękniejsze od głównych budynków mieszkalnych.
Irena Smoleń marzy o tym, by znów zaprezentować swoje prace na wystawie, ale zanim będzie to możliwe, obrazy artystki można podziwiać w internecie.
Andrzej Pierzchoła, jak zwykle na zakończenie naszej audycji w tym tygodniu opowie o wystawie, o plenerowej wystawie przygotowanej na 40-lecie powstania Solidarności przez Instytut Pamięci Narodowej.
Tu rodziła się Solidarność. Wystawa plenerowa na Gorzowskim Placu Katedralnym. Rocznicowa z okazji 40-lecia narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i edukacyjna par excellence pod egidą Instytutu Pamięci Narodowej i pod czujnym okiem księdza prałata Witolda Andrzejewskiego, legendarnego kapelana, opiekuna, nie tylko wszak duchowego Solidarności, którego spiżowy pomnik stanął przed Gorzowską Katedrą. Zanim jednak o szczegółach tej plenerowej ekspozycji, 15 prostokątnych tablic ustawionych w trójkątne słupy, to króciutka refleksja ogólna, bowiem nie mam wątpliwości, że dziś w czasach dziwnych, kiedy to historia, w tym najnowsza, również schyłku PRL-u, stała się nieoczekiwanie terenem walki politycznej, a poziom edukacji historycznej, w tym licealnej, a przedtem gimnazjalnej, woła o pomstę do nieba, można dokonywać różnorakich manipulacji, a dodatkowo pojawiają się postulaty likwidacyjne, choćby historii jako kierunku studiów oraz, uwaga, likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Przy okazji chcę przypomnieć pewne proste matematyczne obliczenia, których dokonałem onegdaj dla celów publicystycznych. Otóż uczestnicy tamtych wydarzeń z 1979-80, nazywanych pierwszą Solidarnością, mają dziś od 60 najmłodsi do 80 lat. Wielu oczywiście nie żyje. Natomiast ich wydarzeń świadkowie 55 i więcej, czyli ci, którzy w roku 80 mieli lat 15, bo te symboliczne lat 40, między innymi mój syn, to mają rówieśnicy Solidarności, mający dzieciństwo znaczone pustymi półkami, kartkami, brakiem słodyczy, etc. Czas na anons rzeczonej wystawy, autorstwa, jako się rzekło, pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. 40-lecie narodzin NSZZ Solidarność było jednym z najważniejszych rocznicowych wydarzeń w roku 2020. Instytut Pamięci Narodowej pod hasłem Tu rodziła się Solidarność prowadził szereg działań edukacyjnych, a ich owocem była wystawa o tym samym tytule prezentowana w 53 polskich miastach. Zarówno tych dużych jak Szczecin, ale również mniejszych, gdzie latem w 1980 roku powiał duch Polski niepokornej. Dzięki naszym działaniom przypomnieliśmy, ale i odkryliśmy bohaterów tamtego czasu. Wystawa zatem składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych. Prezentacja przygotowana przez oddział w Szczecinie. Szczecinie odnosi się do początków Solidarności w Gorzowie Wielkopolskim, Kołobrzegu, Policach oraz Trzebiatowie. Gorzów Wielkopolski był jednym z ważniejszych polskich ośrodków przemysłowych, silnie zaangażowanym w proces tworzenia NSZZ Solidarność. W 1981 roku Gorzów i województwo stanowiło silny ośrodek Solidarności. W województwie gorzowskim związek liczył około 120 tysięcy członków, co przekładało się na blisko 500 komisji zakładowych. Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. W tym wielkim zwycięstwie, jaką jest Polska Solidarność, mają udział miliony, najczęściej anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd, piszą organizatorzy. A na koniec tytuły i treści wszystkich 15 plans przygotowanych w tak zwanym IPN-owskim stylu. Tytuł, barwna grafika, fotografia, dokument, krótki komentarz. Pierwsza. Strajk, Stocznia Gdańska, sierpień 1980. Polacy przeciw reżimowi, 1 lipca 1980 i przed Solidarnością, Jan Paweł II i mapa strajków w Poznaniu. Dalej. Wolność w zniewolonym kraju. Solidarni, czyli razem. MKS-y i NZS. Szósta plansza. Porozumienia. Siódma. Wiosna Solidarności. Gorzów. Region. Dalej. Przełamać monopol czasopisma Solidarności Gorzowskiej. Seria strajków. Silwana, Przemysłówka, etc. Police. Rok 1981 i Pomorze Zachodnie. Rok 80-81. 13. plansza. Kołobrzeg 1981. Koszalin. Czerwiec 81. I polityczne grafiki. Wystawę tę polecam serdecznie, nie tylko ze względów edukacyjnych wszak.
Felieton Andrzeja Pierzchały był ostatnim punktem programu kulturalnego lubuskiego, jak zwykle zresztą. Dziękujemy Państwu za uwagę. Hubert Pietroński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Następne kulturalne lubuskie za tydzień w sobotę o tej samej porze, a za kilka minut Sławomir Kordyjalik i serwis informacyjny.